katechezy ma być modlitwa, to pozwólcie, że zacznę od czegoś, co pozornie od tego tematu będzie odbiegać. Od pewnego bardzo osobistego wspomnienia o jednym z bohaterów mojego dzieciństwa i mojej młodości, o moim ojcu. I sięgam myślą do jego postaci, dlatego że to on mnie uczył modlitwy. To znaczy modlił się ze mną. I myślę, że nie ma innej szkoły modlitwy, jak właśnie modlitwa. Bo z modlitwą jest tak jak z chodzeniem. Trzeci raz w życiu uczę się chodzić. I już teraz wiem z pewną dozą pewności, że nie da się nauczyć chodzić inaczej, jak tylko chodząc. Cała reszta to są przymiarki. I z modlitwą też tak jest. Nie ma, że nie umiem. Muszę zrobić pierwszy krok, bo inaczej będę stał w miejscu. A że ten pierwszy krok zawsze pewniej się robi, kiedy wiemy, że przy nas, za naszymi plecami stoi ktoś, kto dodaje sił, kto pozwala nam zrobić ten krok z ufnością, to też sięgam do tego, który mnie nauczył modlitwy. Mój ojciec to było pokolenie urodzone przed wojną na tyle krótko, żeby dzieciństwo przeżyć w czasie wojny. I zamiast pójść do szkoły, to został sam, bo ojciec jego był jeńcem wojennym, a matkę akurat Niemcom się spodobało zamknąć gdzieś pod Monachium. Więc został jako siedmiolatek z dwoma młodszymi braćmi na wychowanie. No i się to zaciążyło na całym jego życiu. Pozostał człowiekiem szukającym wiedzy, ale wykształconym dosyć powierzchownie w tym instytucjonalnym sensie. Natomiast był człowiekiem ogromnej wrażliwości. I zakochał się w poezji Mickiewicza. To naprawdę była jego miłość. Gdyby nie spotkał mojej mamy, to pewnie największa w życiu. I dla niego Mickiewicz to była świętość. A pan Tadeusz to był świat, w którym żył. Za żołd pierwszy, który jego koledzy normalnie przepili, kupił sobie takie małe, kieszonkowe wydanie pana Tadeusza, żeby zawsze nosić je przy sobie. I jak tylko miał jakąś wolną chwilę, na przykład w podróży, to bardzo chętnie wykorzystywał ten czas na czytanie. Kiedyś jechał w pustawym przedziale, naprzeciwko niego siedziała taka starsza pani, widać, prosta kobieta. Ojciec oczywiście wyciągnął swojego pana Tadeusza, otworzył go i odpłynął. Jak się patrzyło, jak on czyta tę książkę, to było widać, że jego nie ma tu, gdzie siedzi. Tylko wędruje gdzieś, nie myślą, duchem, do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych. On nigdy w życiu nie był na Litwie, nigdy w życiu nie widział Niemna, ale to była jego rzeka. Tam był jego raj. I tak sobie siedzi rozanielony z tym panem Tadeuszem w ręku, a jego współtowarzyszka podróży pogrzebała w swoich bagażach, wyciągnęła książeczkę do nabożeństwa i mówi: a wie pan co? Ja też w podróży to się zawsze modlę. I tu się zrozumieli. Mieli podobną wizję modlitwy, podobny sposób rozumienia modlitwy. Rozumieli, że modlitwa zaczyna się od zachwytu. Że nie ma innej modlitwy godnej Boga. Że modlitwa to nie jest meblowanie z Bożą pomocą naszego świata. Tylko podziwianie świata Bożego. Że nie można się modlić, trzymając się pazurami i zębami ziemi, tej, tu, pod moją nogą. Odkryli, że modlitwa to jest most. To jest brama. I że nie wystarczy patrzeć na most albo stanąć przed bramą. Że trzeba się ruszyć. Pójść naprzód. Do tego świata, do którego most i brama prowadzą. Modlitwa jest podziwianiem Bożego świata. Moi drodzy, nie chcę przez to powiedzieć, że na przykład modlitwa prośby to coś dla duchowo niedorozwiniętych. Kiedy uczniowie poprosili Jezusa, żeby ich nauczył modlitwy, to ich nauczył. Modlitwy, prośby. Ale zauważcie, jak ta modlitwa, której Jezus nauczył swoich uczniów, jest skonstruowana. Do czego ona formuje tych uczniów? Ich potrzeby, ambicje, ich świat, chociaż był to świat bez komputerów, samochodów, telewizji, to w swojej zasadniczej strukturze nie były to rzeczywistości tak odległe od tego, czym my żyjemy. I w ich, i w naszym świecie, tym szkieletem, na którym wszystko wisi, są dwie sprawy. Relacje z ludźmi i chleb powszedni. I wokół tego nam się życie kręci. Tak, jak i im. I te dwie fundamentalne sprawy, których reszta jest tylko uzupełnieniem, przedłużeniem, w modlitwie pańskiej mają swoje miejsce i są ujęte tak, że mądrzej się nie da, chociaż w prostych, konkretnych i niewielu słowach. Ale zauważmy, że to nie są ani pierwsze, ani najważniejsze sprawy, o które Jezus uczy nas prosić. Że to, co z naszego punktu widzenia wygląda jak fundament, z jego punktu widzenia to już musi być nabudowane na czymś. Że Jezus tak nas uczy prosić, żebyśmy zobaczyli głębsze warstwy fundamentu naszego życia. Czyli co? Świętość Boga? Wolę Boga? Królowanie Boga? Ten Boży świat, w który wchodzimy i w którym uczymy się znaleźć swoje miejsce. Bo można wejść do wspaniałego świata i czuć się tam nieproszonym gościem. Pamiętam taką scenę pod Moną Lizą w Luwrze. Przychodzi rosyjskojęzyczna wycieczka. Normalne. Ludzie z tego kraju mieli w jakimś momencie szansę zobaczyć świat. Ale to była wycieczka dresiarzy. Autentycznych dresiarzy ze złotymi łańcuchami na szyi. Stanęli przed tym wybitnym, subtelnym obrazem i zgłupieli. To piękno ich przerosło. Nie wiedzieli, co z nim zrobić. I najmądrzejsze, co wymyślili. Najpierw jedna osoba, potem druga, a potem praktycznie cała wycieczka. Odwracając się tyłem do dzieła Leonarda da Vinci, robili sobie zdjęcia z Moną Lizą w tle. Tak można stanąć wobec ziemskiego, skończonego piękna i zgłupieć. Nie być u siebie w domu. Bóg nas woła do swojego świata. Do świata Jego mądrości, potęgi i miłości. Nie po to, żebyśmy stanęli jak dresiarz przed obrazem Leonarda. Tylko żebyśmy tam znaleźli przygotowane dla nas mieszkanie. Nasz dom. Nasz pokój, nasz kąt. Zapisem takiej właśnie modlitwy, takiego spotkania z Bożym światem jest, można by powiedzieć, całe Pismo Święte. Ale w sposób szczególny słowa te odpowiadają ostatniej z ksiąg Nowego Testamentu. księdze Apokalipsy. Wiele osób traktuje tę księgę jako coś, czego lepiej nie dotykać. Po co sobie psuć samopoczucie, jak tam same strachy. Po co otwierać tę puszkę Pandory, skoro wystarczy włączyć na chwilę telewizor w porze dziennika, żeby mieć się czego bać. Ale Apokalipsa to nie jest zapis koszmarnych snów czyichkolwiek. To nie jest scenariusz zagłady. Apokalipsa to owoc zachwycenia się Bożym światem, do którego człowiek, który miał na imię Jan, został zaproszony, wezwany, uniesiony. Ale punkt startu tego człowieka jest opisany bardzo konkretnie. Jest na wyspie Patmos, u wybrzeży Azji Mniejszej. Jak się patrzy na tę wyspę od strony morza, z perspektywy, to można by pomyśleć, że może dla kóz to ona jest dobra, bo koza się byle czym pożywi. Ale to nie jest ziemia dla człowieka. Kawał skały rzuconej w morze. Skały, na której nic nawet rosnąć nie chce. Więc jaka tam możliwość życia? Wegetacja jakaś, biedowanie. Dlaczego ten człowiek tam się znalazł? Z powodu imienia Jezusowego. Tylko tyle nam o sobie mówi. Na Patmos nie ma się czym zachwycać. Jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Jakiś kawałek szałasu nad głową, żeby słońce w łeb nie grzało. Coś do jedzenia, żeby jakoś przeżyć kolejny dzień na tej niegościnnej skale. I tyle. I można się zająć tym oraniem skały, tą codzienną walką o byt. I można pytać, co ja tu robię. Czy nie ma gościnniejszych miejsc, w których mógłbym się znaleźć, które by mnie przygarnęły? Czy nie ma miejsc, gdzie mógłbym być bardziej użyteczny niż tu? Przeżyć swoje życie w jakiś bardziej sensowny sposób, a nie w tej dojmującej samotności i opuszczeniu. Można się na Patmos zająć kontemplowaniem tego wielkiego, niegościnnego kamienia, na którym się siedzi. Ale Jan wybiera inną drogę. On otwiera swoje serce na Boży świat. Jest tam, gdzie jest, ale jednocześnie jest tam, gdzie go Bóg powołuje, gdzie go Bóg zaprasza, gdzie Bóg na niego czeka. I jeżeli będzie mówił o trudnych doświadczeniach ludzkości, o bolesnych momentach, które wspólnota ludzka musi przeżyć, to nie po to, żeby wzbudzić strach i nie po to, żeby zgasić nadzieję. Ale żeby pokazać, że zło przemija, bo jego naturą jest przemijalność. Bo nie może nie przeminąć. Nawet jeżeli po jednym złu przychodzi następne, po jednym bólu przychodzi następny jeszcze większy, to gdzieś to naczynie bólu się wyczerpuje. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przemijają i morza już nie ma, a na ich miejscu pojawia się Jerozolima, świat zstępujący z nieba od Boga. I w tym świecie da się żyć. W tym świecie on znajduje swoje miejsce. Tego miasta jest obywatelem. Na zawsze. Z tego miasta już nigdzie się nie wychodzi. Tam się jest. Ale musimy pamiętać, że Apokalipsa różni się od Boskiej Komedii Dantego. To nie jest tak, że idziemy przez piekło, czyściec, pogrążeni w beznadziei, wpatrzeni w te obrazy cierpienia na wieki albo przemijającego, żeby wreszcie dojść do raju. Nie ma kręgów w Apokalipsie, tak jak w Boskiej Komedii. W Apokalipsie jest tak jak na niebie. Nawet przez najczarniejsze chmury prześwieca blask Bożego Słońca. I dlatego Księga Apokalipsy jest poprzetykana pięknymi, poetyckimi modlitwami, które wybuchają w bardzo różnych sytuacjach. W zachwycie wobec wizji tronu Bożego, w radości, jakiej doświadcza Jan w komunii świętych, zbawionych, i wtedy, kiedy staje wobec manifestacji Bożej sprawiedliwości, Bożego zwycięstwa miażdżącego zło. Pojawiają się te piękne, gorące, bardzo często inspirowane tym, co my nazywamy Starym Testamentem, modlitwy, które są tak ważne w Księdze Apokalipsy, że jeden z egzegetów zajmujących się tą księgą całą dosyć obszerną monografię poświęconą tym właśnie modlitewnym partiom Księgi Objawienia zatytułował Ewangelia wyrażona w hymnach. Ponieważ te teksty będące esencją modlitwy, czystą modlitwą, są jednocześnie najczystszą formą głoszenia Ewangelii. Bo cóż jest sercem Ewangelii? Królestwo Boże. Można porównywać moralne nauczanie Jezusa, czy nawet pewną duchowość z nauczaniem starożytnych filozofów. Ale to, co jest niepowtarzalne, czego nie znajdziemy nigdzie poza Jezusowymi słowami, poza Ewangelią, to jest nauczanie o Królestwie Bożym. Jako o Królestwie sprawiedliwości, miłości i pokoju, przebaczenia i miłosierdzia. Królestwie, które jest królowaniem Boga, ale jest jednocześnie wspólnotą ludzi uznających to królowanie. Prawdę o tym świecie, w którym Bóg żyje z ludźmi w swoich modlitwach wypowiada autor Apokalipsy i uczy nas. Jeśli modlimy się razem z Nim, uczy nas takiej właśnie modlitwy, która jest najczystszym zachwytem nad pięknem królowania Bożego. Jak czytać Apokalipsę świętego Jana? Trochę tak, jak mój ojciec, a trochę tak jak jego towarzyszka owej podróży, od której zacząłem. Jak najczystszą poezję, jak książkę do nabożeństwa. I dopiero wtedy, kiedy tak podejdziemy do tego tekstu, będziemy mogli powiedzieć, żeśmy odnaleźli Jego ducha. I gdyby przyszło zapisać to ostatnie zdanie, które powiedziałem, to ducha oczywiście zapisalibyśmy z małej litery. Ale to, co otwiera człowieka na ten Boży świat, to jest Duch, którego inaczej nie opiszemy, jeśli nie posłużymy się literą dużą. Bo stara życiowa prawda mówi, że wyżej pleców nie podskoczymy. I ta stara życiowa prawda odnosi się nie tylko do naszych codziennych spraw i zmagania się z rzeczywistością, ale odnosi się także do naszego życia wewnętrznego, do naszej religijności. Dlatego opisując tę sytuację, w której widzi Boży świat, wizjoner z Patmos mówi, że to dzięki duchowi zobaczył, co zobaczył, usłyszał, co usłyszał, przeżył to, co przeżył. On jest tylko oczyma, uszami i umysłem wielbiącym Boga. On w tym Bożym świecie nie przestawia żadnych mebli. Nie urządza go po swojemu. On tam widzi, słyszy, zapisuje to wszystko. I ten jego zachwyt Bożym światem dlatego jest prawdziwy, że się wtapia w ten Boży świat. Nie wymyśla, jaki powinien być ten świat, żeby był doskonały, tylko przyjmuje doskonałość Bożego świata. Językiem może trochę bliższym naszym przyzwyczajeniom powiedzielibyśmy, że się otwiera. A to coś więcej niż zwykłe otwarcie się. To raczej właśnie wtopięcie, wsiąknięcie w tę Bożą rzeczywistość. Stara chrześcijańska tradycja nazywa ten stan kontemplacją. Kontemplacja to nie jest unoszenie się 5 metrów nad ziemią. To jest szczere, całkowite oddanie siebie Bogu. Całą mocą, całym sercem, całym umysłem. Kontemplacja to miłość doskonała. Ta miłość, której źródłem jest tylko Duch Święty. I dlatego dzięki Duchowi Jan wchodzi w ten Boży świat. Dlaczego Jan się zachwycił Bogiem? Bo go kochał. Bo go kochał. Jak się naprawdę kocha, to wtedy się człowiek zachwyci. Na przykład osobą, którą kocha. Pomimo, a może nawet dzięki jakimś tam ułomnościom charakteru, ciała. A jak się nie kocha, to się w Wenus z Milo znajdzie defekty. I w świętej Teresce znajdzie się wady. Ta fascynacja, która sprawia, że modlitwa jest możliwa i że modlitwa jest modlitwą prawdziwą, to jest fascynacja miłości. To wszystko, co próbowałem powiedzieć, to jest tylko wstęp, tylko zaproszenie. bo nikt za drugiego kroku nie zrobi.